Dzień dobry, moi kochani, witam się was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii pod tytułem Bookszpan, czyli szpanujemy to, w sensie szpanujemy tym, co czytamy, po to, żeby czuć się lepiej, że jesteśmy mądrzejsi i tak dalej, a tak naprawdę chodzi o to, że książki są fajne. Kochani, zgodnie z obietnicą z ostatniego odcinka, jeżeli oglądaliście, dzisiaj literatura polska. Będą tylko książki polskich autorów w takich samych działach, w jakich zazwyczaj, tak? Czyli tam teologia, klasyka, literatura współczesna, poradniko, coś tam, przewodniko, coś tam i literatura relaksująca, jeżeli tak można powiedzieć. Kochani, zaczynamy oczywiście od działu teologicznego, z którym nie ukrywam, miałem największy problem. Dlaczego? Dlatego, że polskiej teologii prawdziwej, w sensie takiej teologii, może nie tak, teologii wysokich lotów w polskim wydaniu jest strasznie mało. No nie oszukujmy się, niestety nie mamy jako Polacy wielkiego dorobku wielkich teologów. Natomiast oczywiście kilku jest, to jasne. I chciałbym wam, kochani, polecić trzy książki dzisiaj z tego działu religijnego, polskich autorów. Dwie to są tak naprawdę rozmowy z tymi autorami. Trzecia zaraz powiem. Kochani, pierwsza rzecz. Bardzo serdecznie chciałem wam polecić książkę i w ogóle wszystkie książki księdza profesora Wacława Hryniewicza. Tu akurat mam książkę pod tytułem Wiara w oczekiwaniu. Rozmawia z nim Justyna Siemionowicz. Siemienowicz, przepraszam. Ksiądz profesor Wacław Hryniewicz zmarł całkiem niedawno. Według mnie to jest jeden z najwybitniejszych polskich teologów. Człowiek niezwykły, niezwykłej otwartości, niezwykłych horyzontów, niezwykłej nadziei. Jest najbardziej znany chyba z tego, że jest wyznawcą nadziei powszechnego zbawienia. Niepewności, zaznaczam po raz 159 w moim życiu, tylko nadziei. Bardzo otwarcie o tym mówił, bardzo mocno teologicznie na podstawie też całej historii teologii uzasadniał, że chrześcijanie taką nadzieję powinni mieć. Ta książka oczywiście nie jest tylko o tym. Ta książka jest w ogóle o człowieczeństwie, też o różnych funkcjach, że tak powiem, katolika w świecie. Jest o kapłaństwie, jest o celibacie, jest o rozwodach, jest o porzuceniu kapłaństwa, jest o tym, jak powinien wyglądać dialog międzyreligijny i tak dalej. Bardzo wiele tematów. Kochani, to jest postać dla niektórych w Kościele oczywiście troszeczkę kontrowersyjna. No właśnie przez jego poglądy. Ja sam osobiście nie ze wszystkim do końca się zgadzam w poglądach księdza Wacława, natomiast absolutnie to jest człowiek, z którym można prowadzić genialny dialog, bo to jest człowiek otwarty na rozmowę. To jest książka fenomenalna. Kochani, ta rozmowa, Wiara w oczekiwaniu księdza Wacława Hryniewicza, bardzo serdecznie wam ją polecam. Druga rzecz, kochani, to teolog, którego absolutnie uwielbiam. To teolog, którego uważam w tej chwili chyba spośród żyjących za najlepszego teologa chyba w tej chwili w Polsce. Ksiądz się nazywa ksiądz Grzegorz Strzelczyk. Możliwe, że go znacie. Swego czasu był wykładowcą przede wszystkim, teraz jest proboszczem w ogóle, w Tychach bodajże chyba. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk rozmawia z Anetą Kuberską-Bembas. Książka się nazywa Wolność, Wiara, Bóg. Rozmowy o chrześcijaństwie. Kochani, to jest książka, która jakby traktuje o Kościele, o tym, jak się w Kościele i w jego trudnościach odnaleźć, traktuje o teologii również, o Trójcy Świętej, o tym, co to jest to, co wierzymy, traktuje o biskupach, o kapłaństwie, o takich współczesnych też problemach Kościoła i też o różnego rodzaju takich herezjach kościelnych, tak? Czyli takim złym patrzeniu na różne rzeczy w Kościele. Dla mnie ten teolog to jest absolutny autorytet. Kiedy go czytam, to mi się wszystko otwiera, to mi się wszystko uzasadnia, to mi się wszystko zgadza. Nie chodzi o to, że on ma takie same poglądy jak ja. Nie. W niektórych on mi pokazuje moje błędy myślenia. Co jest najlepsze? Ksiądz Grzegorz jest człowiekiem absolutnie pokornym, który nikogo nie atakuje, tylko który po prostu pokazuje na podstawie historii Kościoła, rozwoju teologii, jakby jaka jest prawdziwa wiara chrześcijańska. O co w niej chodzi? To jest po prostu czysta Ewangelia, czysta, najpiękniejsza tradycja kościelna. Przemądry człowiek. Jakby gdybym szukał autorytetu teologicznego w tej chwili w Kościele, to jest dla mnie autorytet teologiczny w Kościele. I jeżeli ksiądz Grzegorz mi napisze, słuchaj Adam, tutaj i tutaj to zasadniczo błądzisz, to będę musiał podkulić ogon i zasadniczo przyznać, pewnie ma rację, bo to jest człowiek o niezwykłej wierze, niezwykłej wiedzy i też w ogóle strasznie piękny człowiek. Bardzo wam polecam. Wolność, Wiara, Bóg. Ogromna rozmowa z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem. Piękna teologia. Kochani, trzecia książka, której wam tutaj nie pokażę, dlatego że jej nie mam fizycznie, ale chciałem wam bardzo ją polecić i bardzo was zachęcić. To są książki, zaczęło się od jednej, a potem z tego powstała cała seria, nieżyjącej już pani profesor Anny Świderkówny, czy Świderkównej, nie wiem jak się mówi, Świderkówny chyba. Genialnej biblistki, genialnego wykładowcy. Byłem kiedyś na jej wykładach jeszcze, jak ona żyła w Poznaniu. Fenomenalne wykłady. Książka się nazywa Rozmowy o Biblii. Zaczęło się od takiej jakby jednej książki, a potem powstało jeszcze kilka kolejnych kolejnych części. Tam są różne podtytuły. Rozmowy o Biblii Nowy Testament, rozmowy o Biblii Stary Testament, rozmowy o Biblii Przypowieści Pana Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Kobieta ma niewiarygodną wiedzę, jeżeli chodzi o starożytną historię świata. Na przykład bardzo pamiętam, że jeden z tomów, to jest właśnie ten pierwszy tom, który traktuje o Księdze Rodzaju, tak? O tych historiach o potopie, o nie wiem, Kainie i Joablu, o stworzeniu świata i tak dalej. Ona pokazuje wszystkie inne mity na świecie krążące, jak to się wiąże z tym, dlaczego Biblia ma wpływy z innych religii i tak dalej. Genialna rzecz, absolutnie genialna rzecz, fantastycznie tłumacząca jakby Biblię. Jeżeli ktoś chce się trochę pozmierzać z Biblią, szczególnie jeżeli jej nie rozumiecie, to te książki, rozmowy o Biblii Anny Świderkówny bardzo, bardzo Wam polecam. Moi drodzy, teraz oczywiście klasyka i tutaj w klasyce Was lekko prawdopodobnie zaskoczę, dlatego że nie będzie żadnej klasycznej literatury polskiej. To nie znaczy, że nie ma takiej oczywiście dobrej, bo oczywiście jest kupa fantastycznej literatury polskiej, dobrej, klasycznej, ale chciałbym taką klasykę, która w sumie jest taką nowoczesną prozą, ale już jest w sumie klasyką, przynajmniej dla mnie. Kochani, bardzo chciałem Wam polecić książkę pana Tomka Tryzny, Panna Nikt. Jak się okazuje, niewielu w ogóle ludzi o tej książce słyszało, natomiast jest to książka już kultowa. To jest książka, którą przeczytałem w szkole średniej. Muszę Wam się przyznać, że od tego czasu do niej nie wróciłem i muszę do niej wrócić. Ale w szkole średniej zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. To jest książka, niektórzy mówią, że to jest pierwsza książka postmodernistyczna. Jej wielkim fanem był Czesław Miłosz. Stąd się w ogóle o niej dowiedziałem, bo ja byłem kiedyś wielkim fanem Czesława Miłosza, dużo go czytałem i gdzieś tam po prostu u niego natrafiłem na tą książkę. To jest książka o Wałbrzychu, albo raczej o trzech dziewczynach z Wałbrzycha, w sumie tak naprawdę o jednej, która trafia do Wałbrzycha, do szkoły i próbuje sobie poradzić z taką szkołą średnią rzeczywistością, z pierwszymi rzeczami związanymi z dojrzewaniem, z jakimiś takimi, nie wiem, no, wejściami w relacje międzyludzkie. Trzy dziewczyny są jakby bohaterkami, chociaż tak naprawdę jedna jest główną bohaterką, ma takie dwie przyjaciółki. Przyjaciółki to w ogóle trudno nazwać. To jest książka rzeczywiście postmodernistyczna, napisana w ogóle w bardzo ciekawy sposób. Zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Pamiętam, że kiedy ją przeczytałem, wtedy, no jedyny raz ją przeczytałem, to zapragnąłem zostać pisarzem wtedy. Pomyślałem sobie, kurczę, ja po prostu muszę takie rzeczy pisać, bo to jest po prostu genialne. Fenomenalny w ogóle wywrotowy język, fantastyczna historia tej dziewczyny. No w ogóle jakby mi ktoś serce czytał, nie? W ogóle chyba zauważyliście, że ja Wam po prostu polecam takie książki, tak jest chyba zawsze z każdym, nie? Że te książki czytają Twoje serce, że czytasz je i mówisz, to jest o mnie, to jest właśnie to. Więc Panna Nikt, ja w ogóle do tej książki muszę koniecznie wrócić i bardzo jestem ciekawy, jak ją odbiorę po latach, ale to jest już no, klasyka, bo to jest książka naprawdę sprzed bardzo wielu lat. 94 rok ona się ukazała, jakby jej było jej wydanie, więc to już rzeczywiście jest, trochę minęło. No dla mnie to jest klasyka, klasyka literatury. Panna Nikt, Tomek Tryzna, bardzo, bardzo Wam polecam. Kochani, teraz trzy książki z tak zwanej, jak to sobie nazywam, literatury współczesnej. To są książki, które odkrywam, współczesnych polskich pisarzy. No w ogóle fenomenalne rzeczy, jak dla mnie, bo tylko takie Wam próbuję polecać. Pierwsza pozycja, kochani. Pan się nazywa Jakub Małecki, książka pod tytułem Horyzont. To jest jego najnowsza książka. Napisał już chyba z 5 albo z 6 książek. To jest w ogóle pierwsza jego książka, którą przeczytałem. Wiem jedno, przeczytam wszystkie jego książki. Ta książka traktuje o dwóch postaciach. Jest żołnierz polski, który wrócił z Afganistanu z misji i jest dziewczyna, która mieszka naprzeciwko niego w bloku, która się tam mierzy z taką sytuacją swoją rodzinną, chodzi do chorej babci. On się mierzy ze swoimi duchami przeszłości, w takim sensie z tą całą traumą związaną z Afganistanem. Ona się mierzy z traumą po śmierci matki i z opiekowaniem się tą babcią, z traumą ze swoim ojcem i tak dalej. Więcej nie chcę zdradzać, bo to jest dosyć ważne dla fabuły. Mieszkają naprzeciwko siebie w jakimś tam bloku i są przyjaciółmi. Trudno powiedzieć w ogóle, jaka relacja ich łączy. To jest niby miłość, niby nie miłość. Znowu nie będę mówił, jak to się kończy. Jejku, po prostu... Dawno mi się nie zdarzyło, kiedy czytałem książkę. Wziąłem to zupełnie przypadkiem, zobaczyłem to gdzieś tam, nie pamiętam, na jakimś portalu książkowym, że po prostu jest to pokazywane jako reklama. Spodobała mi się okładka, zobaczyłem właśnie ten opis sytuacji i wezmę to. I zacząłem czytać koniec, przeczytałem, to są bardzo krótkie rozdziały, lubię takie książki, są krótkie rozdziały, w sensie szybko się przechodzi dalej, nie wiem, to mnie jakoś cieszy zawsze. Połknąłem ją w ogóle chyba w noc jedną. No chyba tak. Może tam końcówka mi tylko została. Nie mogłem się od tego oderwać. Nie chodzi o historię, bo historia w ogóle jest bardzo prosta. Ale jak to jest napisane w ogóle? Jak on opisuje serca? Jak on opisuje to, co się dzieje między ludźmi? Jak on opisuje samotność? Jak on opisuje tęsknotę? Jejku, panie Jakubie Małecki. Tu jest jego w ogóle zdjęcie, zobaczcie go. Panie Jakubie Małecki, jest pan geniuszem. Jeżeli pan to jakimś cudem obejrzy ten odcinek, proszę napisać tych książek jeszcze milion. Mam jeszcze, kupiłem już pozostałe. Wszystkie pana książki przeczytam i w ogóle, jeżeli będą super, mam taką nadzieję, że będą takie jak ta, to wam polecę. Ale w ogóle po prostu... Wreszcie odkryłem jakiegoś genialnego, po prostu znowu kolejnego, a szczególnie to się cieszę, że polskiego autora. Jakub Małecki, Horyzont. Genialna, po prostu genialna literatura, po prostu genialna. Druga książka, kochani, znowu, naprawdę, to będzie znowu genialne. No, staram wam się polecać książki, które po prostu strasznie mnie jarają, więc wybaczcie, że o każdej książce mówię genialna. Obejrzałem najpierw serial, bo na podstawie tej książki powstał serial, bo mówili, że to jest dobry polski serial. Rzeczywiście, dobry polski serial. Taki prawie że bardzo dobry, taki ma trochę mankamentów, ale w ogóle bardzo dobry. Potem po tym serialu zrobiłem sobie przerwę, bo już miałem książkę, ale nie chciałem jej czytać od razu po serialu, żeby, że tak powiem, za bardzo nie wiedzieć, nie pamiętać fabuły. Więc minęło chyba ze 2 lata od tego czasu, jak obejrzałem ten serial i potem sięgnąłem po książkę. Nazywa się to Ślepnąc od świateł, Jakub Żulczyk. Pewnie, przypuszczam, część z was zna tego człowieka. Napisał też chyba z 5 książek, to jest jego jedyna książka na razie, którą czytałem. Znowu, sięgnę koniecznie po jego inne książki. Na początku przez pierwsze 30-40 stron byłem trochę zmęczony, dlatego że jest napisana niezwykle gęstym językiem, takim bardzo, bardzo, jak to nazwać, takim metaforycznym, takim, że na początku sobie myślałem, o człowieku, aleś przestrzelił. Tak sobie myślałem, kurczę, za dużo tego człowieku, no naprawdę nie trzeba każdej rzeczy porównywać do 16 innych i to zdanie mogło być o połowę krótsze. Ale po kilkudziesięciu stronach, jak po prostu wszedłem w tą poetykę, ja nie mogę. To po prostu potem nie mogłem się oderwać. Kochani, są książki o miastach, które są jakby genialnym opisem miast. To jest de facto książka o Warszawie, chociaż oczywiście nie, ale to jest po prostu elegia o Warszawie. To jest najlepsza książka o Warszawie, jaką czytałem. Kochani, to jest historia trudna w ogóle, aha, dla co wrażliwszych, to uwaga, bo to jest dosyć brutalna książka. To jest książka o dilerze narkotyków, o Jacku. Książka przepełniona brutalnością, przemocą, seksem, narkotykami, delirium takim ludzkim, taką degrengoladą ludzką, też opisaną naprawdę bardzo mięsistym językiem. Ale to jest literatura, to nie jest rynsztok, to jest absolutna literatura. Są fragmenty po prostu tak zabawne, że po prostu nie mogłem. Gość ma tak świetnie opanowany język, że tak powiem, tych chuliganów, przestępców i grypsery, no w ogóle genialne. Monolog Piotrka, to jest taki przełożony Jacka, na basenie, w ogóle też w odcinku serialu, to jest genialny monolog, który mówi Więckiewicz, jak on opisuje relację ze swoją teściową. Ja po prostu się posikałem, kiedy to przeczytałem. Kochani, genialna książka. Książka tak naprawdę o tym, może już wam powiem tak, bo to będzie bardzo autobiograficzne. To jest książka o introwertykach. Jacek dealer narkotyków jest introwertykiem. Ja kiedy go czytam, to jest książka o mnie. Nie jestem dealerem narkotyków, ale wszystko, co on robi w życiu, ja również w życiu zrobiłem. Nie mogę wam powiedzieć, jak to się skończy, bo zakończenie jest dosyć ciekawe. To jest książka o mnie. Znowu, kiedy ją przeczytałem, pomyślałem sobie, ja nie mogę, no ktoś mi znowu serce opisał. Ktoś opisał po prostu to, co się we mnie dzieje. Czyli o takiej próbie bycia z boku, o takiej próbie bycia poza obiegiem, bycia poza nurtem. Ja wiem, co sobie myślicie. Tak, gość, który po prostu nagrywa na YouTube'a i zna go tysiące ludzi, on mówi, że on chce być z boku. Tak, to jest największe moje pragnienie. Być z boku, być niezauważonym, być poza obiegiem ludzkim, być poza światem, usunąć się, schować się. Dlaczego? Bo to oznacza wolność. To oznacza wolność. Tego szuka Jacek w tej książce. Co to jest, słuchajcie, co to jest za książka? Naprawdę. Panie Jakubie Żulczyk, dziękuję. Dziękuję. To jest po prostu fenomenalna literatura. Koniecznie sięgnę po inne pana książki. Ślepnąc od świateł. Najlepsza książka o Warszawie, jaką czytałem. Każdy warszawiak powinien ją przeczytać, naprawdę. I najlepsza książka o introwertykach szukających wolności. Polecam. Matko, ale się rozgaduje, nie? Kochani, ostatnia książka, którą chciałem wam polecić, to mam bez obwoluty jeszcze, a to chyba nie szkodzi. Dosyć znany człowiek. Dostał w zeszłym roku Nikę, w sensie tą nagrodę Nikę za tą książkę. Rzeczywiście jest świetne, dlatego wam ją polecam. Książka się nazywa Nie ma. Napisał ją Mariusz Szczygieł. Tu jest akurat taka okładka, bo to jest taka biała jeszcze, biała obwoluta jest. To jest książka o odchodzeniu, książka o stracie, o umieraniu. To jest zbiór takich krótkich reportaży, ale reportaży takich przerobionych jakby literacko. o ludziach, którzy umarli, o tym, co po sobie zostawili. Kocham rozdział o Excelu, o tym, jak pewna kobieta zapisuje swoje życie w Excelu. No nie zdradzę wam, o co chodzi, ale jakby jak można dokonać śmierci przez Excela. Niesamowita w ogóle sprawa, jak zakończyć swoje życie w Excelu. Książka taka bardzo subtelna, bardzo delikatna. Autor nie próbuje epatować jakąś wizją, nie wiem, filozoficzną śmierci, filozoficzną odchodzenia, straty, takiego, nie wiem, wchodzenia w jakąś nicość. Nie, nie. Jakby nie jest nacechowana żadną wielką filozofią. Jest po prostu opisem bardzo czułym, bardzo delikatnym ludzkiej przemijalności. Bardzo piękna książka, bardzo piękne historie. Jakby to nie jest jedna fabuła, tylko jest podzielona na kilkanaście historii, krótkich, dłuższych, o ludziach, o ich odchodzeniu, o ich trudnościach, problemach, o ich niezauważeniu. Piękna, piękna książka, naprawdę. Jeżeli ktoś lubi taką subtelną, delikatną literaturę, czułą dla człowieka, nie ma Mariusza Szczygła, bardzo polecam. Moi drodzy, teraz trzy książki z tego takiego działu poradniko albo bardziej takiego przewodniko, no coś tam takich wiecie, takich o współczesnych różnych rzeczach, już się tłumaczę. Pierwsza książka, którą chciałem wam polecić, ale z pewnym ale. Pani się nazywa Janina Bąk, wydała tą książkę ostatnio, to jest jakiś hicior w ogóle, widzę, że wszędzie o niej piszą. Tytuł jest bardzo prosty, statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. To jest książka o statystyce, czyli generalnie na tym, jakby generalnie o tym, na czym polega statystyka. Ta kobieta, pani Janina Bąk, tu jest jej zdjęcie, bardzo sympatyczna pani, jest wykładowcą tejże statystyki i jakby tłumaczy takie podstawowe pojęcia związane ze statystyką, czyli na przykład jak się bada na przykład, nie wiem, grupy społeczne, jak się robi sondaże polityczne, jak zrobić, co ludzie lubią, czego nie lubią. Mówiąc tylko wszystkie badania statystyczne, jakby kiedy one są prawdziwe, kiedy nie. Dlaczego nie wolno wyciągać wniosków, że jeżeli idę z psem na spacer, czy idziemy we dwójkę, to statystycznie mamy trzy nogi, nie? No bo pies ma cztery, ja mam dwie, to statystycznie mamy trzy nogi. Że to jest w ogóle bardzo złe podejście do statystyki i tak dalej. Książka jest w ogóle, ma jedną cechę i dlatego ją wszyscy bardzo reklamują i bardzo ją chwalą. I ja uważam, że to jest jej fantastyczna cecha, ale jednocześnie największe przekleństwo. Ta pani jest niezwykle zabawna. Ta książka jest wypełniona taką ilością humoru, taką ilością po prostu anegdot, taką ilością takiego ironicznego podejścia do życia, że w ogóle gdybym miał takiego wykładowcę, to bym go kochał. Naprawdę. Jeżeli ta pani jest takim wykładowcą, jak tej książce pisze, to musi być świetnym wykładowcą. Natomiast niestety staje się to w pewnym momencie strasznie męczące. Dlaczego? Dlatego, że mamy rozdział, gdzie jest, mam wrażenie, że czasem w niektórych rozdziałach 80% żartów i anegdot i 20% treści. Ja miałem takie momenty, że mówiłem, kobieto, świetnie to piszesz i w ogóle uśmiałem się po pachy, ale ja się chcę czegoś dowiedzieć. Jakby opowiedz mi wreszcie to, co ja się chcę dowiedzieć. Jakby chcę poznać mechanizmy, chcę poznać, jak to działa, a ty mi kolejną anegdotę opowiadasz. Więc kochani, przepraszam, że tak mówię, bo ta pani jest po prostu przesympatyczna i w ogóle jest superowa i w ogóle jest świetna i to się w ogóle fantastycznie czyta. Tylko dla mnie jakby wyciągnąć wiedzę z tej książki, to ona miałaby 40 stron, nie? A ma, ile ma? 300. No może przesadziłem, no miałaby może ze 100 stron, a ma 300, nie? Czyli 2/3 to są żarty, a 100 stron to jest konkretna wiedza. Ja trochę tą książkę wziąłem, bo chciałem się czegoś dowiedzieć i oczywiście bardzo się dużo dowiedziałem, ale w pewnym momencie po prostu zmęczyło mnie to ciągłe żartowanie i te ciągłe humory, jakby za dużo tego było. Ale generalnie wam bardzo polecam. Bardzo fajna książka. Druga książka, kochani, którą chciałem wam bardzo polecić. Tą książkę przeczytałem, bo mnie bardzo interesują te kraje, do których jeżdżę. To jest zbiór reportaży, chociaż nie reportaży nawet, tak naprawdę pewnej analizy, ale opartej na reportażach. Nazywa się to Człowiek w przystępnej cenie. Napisała to pani Urszula Jabłońska. To jest książka o Tajlandii. Książka o traktowaniu człowieka w Tajlandii. Jak widzicie, na okładce jest oczywiście jakaś prostytutka. To nie chodzi tylko i wyłącznie, kochani, o jakby całą sferę seksualną w Tajlandii, która rzeczywiście jest tragiczna, tylko w ogóle o podejście do człowieka. Człowiek w przystępnej cenie. W ogóle chodzi o handel, chodzi o niewolnictwo tak naprawdę, chodzi o jakby system zależności ludzkiej i tak dalej. Jakby świetna książka. Świetna, bo ja czytałem wiele reportaży o Tajlandii. One są często bardzo sztampowe. Takie, że mam wrażenie, że ktoś pojechał dwa razy do Tajlandii i po prostu się potem wypowiada. To jest tak, jak ja bym napisał książkę o Tajlandii. Nie, nie napiszę jej, bo się nie znam na tym. Jakby kocham Tajlandię, bardzo lubię ten kraj. Kocham Bangkok w ogóle, to jest jedno z najlepszych miast na świecie. Natomiast jakby nie roszczę sobie prawa do jakiegoś rozumienia tamtejszej rzeczywistości. Pani Ula Jabłońska napisała świetną analizę tego, jak się traktuje tam człowieka. To jest piękna książka o tym, jakby co jest odwrotnością chrześcijaństwa, jakby co mogłoby zmienić chrześcijaństwo. I nie chodzi mi o to, że jakaś tam inna religia to zrobiła, tylko po prostu tak jest w Tajlandii. Bardzo przejmująca książka, bardzo pokazująca taki smutny też los bardzo wielu ludzi. Piękna, bardzo, bardzo świetny, genialny reportaż o Tajlandii. Gdyby ktoś się interesował tym rejonem świata, mnie to jakoś bardzo interesuje, bo ja bardzo lubię ten rejon świata, to Człowiek w przystępnej cenie Uli Jabłońskiej bardzo, bardzo się poleca. I kochani, jeszcze jedna książka, którą chciałem wam polecić z całego serca. To jest naprawdę genialna książka, wiem, mówię tak o każdej. Buch taki strasznie gruby, zobaczcie. Ciężki strasznie, bo na kredowym papierze zrobiony, bo chodzi też o zdjęcia. Napisał to pan Marcin Kydryński, może go kojarzycie niektórzy. Prowadzi w Trójce, prowadzi, nie wiem, czy jeszcze prowadzi, w Trójce wiele programów radiowych. Napisał też bardzo wiele tekstów muzycznych, w sensie tekstów piosenek, na przykład Annie Marię Jopek napisał prawie wszystkie teksty. Fotograf, reportażysta, podróżnik i tak dalej. Wielokrotnie był w Afryce i to jest zbiór książki, zbiór jego opowiadania o Afryce. Nazywa się to Biel, notatki z Afryki. Kochani, to jest fenomenalna książka. Książka jest wypełniona w ogóle całą po prostu masą zdjęć, jest bardzo dużo jakby zdjęć w tej książce, można powiedzieć, że nie wiem, 1/4 tej książki są zdjęcia, może nawet więcej. Po prostu w ogóle to jest świetne zdjęcia, bo on jest świetnym fotografem. To jest książka, która jest takim dziennikiem, takim zbiorem notatek z jego lektur, bo on bardzo dużo czyta podczas podróży, trochę jego autobiografią, trochę oczywiście opowieścią o spotkaniach z ludźmi i tak dalej. Jedna z najlepszych książek podróżniczych, jakie czytałem w ogóle. Przepiękne zdjęcia, przepiękne opowieści o ludziach, świetne komentarze do książek, które czyta. Taka trochę też bardzo osobista książka. On zresztą pisze o tym, że on trochę się czuje, że to jest jego autobiografia. Mimo, że on pisze o Afryce, to tak naprawdę pisze o sobie. To jest najlepsza literatura podróżnicza, jaka jest. Czyli nie opisujemy tak naprawdę kraju, tylko w ogóle opisujemy ludzi, opisujemy siebie, opisujemy, co czujemy. Bardzo gruby buch, to dużo czasu zajmuje, czytałem w ogóle takimi fragmentami. Marcin Kydryński, Biel, notatki z Afryki, bardzo, bardzo wam polecam. Mamuniu, jaki będzie odcinek długi dzisiaj, w sumie tutaj dobrze. Kochani, ostatni dział, czyli taki dział, jak pamiętacie, rozrywkowo jakiś tam. Mam dla siebie w sumie trzy pozycje, ale jakby dwa rodzaje. Pierwsza rzecz, którą chciałem wam w sumie polecić. Dosyć znany polski pisarz, którego dużo kupują, jest popularny, jest dosyć sławny, napisał już tam kilka czy kilkanaście książek. Zabrałem się za niego. Na początku miałem trochę takie mieszane uczucia, potem dosyć mocno bardziej pozytywne. Pan się nazywa, wielu go znacie oczywiście, Wojciech Chmielarz. Kryminalarz, można by tak powiedzieć, tak? Pisze kryminały. Pierwszą książkę, jaką jego przeczytałem, to był Podpalacz. To jest pierwsza część całej serii z komisarzem Jakubem Mortką. I druga jego książka jest jakiś serial na Kanal Plus, ale tego serialu nie oglądałem, ale przez to się do tej książki dowiedziałem. Książka się nazywa Żmijowisko, przepraszam. W ogóle kocham, to wydało tę książkę, w sensie te książki jego wydaje wydawnictwo Marginesy. Oni mają najlepsze okładki w ogóle w Polsce. Kocham po prostu okładki wydawnictwa Marginesy. Róbcie tak dalej. Wydawnictwo Marginesy często kupuje wasze książki tylko dlatego, że macie ładną okładkę. Nie wiem w ogóle, o czym one są, ale kupuję, bo mi się okładka podoba. I potem sprawdzam, czy jest dobra w środku. O co chodzi? Ta książka troszeczkę jest słabsza. Ta jest dużo lepsza, bo to jest jego jedna z ostatnich książek. Dużo dojrzalsza. Miałem taki problem na początku z Chmielarzem, że miałem wrażenie, że to jest takie strasznie serialowe. Takie trochę papierowe, że jakby czytam to i mam wrażenie, że oglądam polski serial. Natomiast potem, kiedy czytałem Żmijowisko, nagle dotarłem do tego, że to w ogóle nie są kryminały. To w ogóle nie są, chociaż mają kryminalną zagadkę, oczywiście jest śledztwo zawsze, jest jakieś tam odkrycie czegoś, natomiast szczególnie to w Żmijowisku zobaczyłem. Dawno nie spotkałem kogoś, kto tak opisuje właśnie w taki trochę prymitywny sposób, ja nie wiem, czy to jest zamierzone, czy on ma taki język po prostu, bo to jest dosyć prymitywne, przepraszam, że tak mówię, ale który tak opisuje ludzkie cierpienie i taką zwyczajność ludzkiego cierpienia. O co mi chodzi? Często cierpienie w literaturze jest robione, jakby ma taki sztafasz takiego oczywiście piękna, takiego przeżywania czegoś takiego właśnie bardzo wzniosłego i tak dalej. Tutaj nie. To jest trywialne. To jest w ogóle takie serialowe. Ale uwaga, to takie jest. I kochani, ja przeczytam w ogóle jakieś inne jeszcze jego książki, naprawdę, bo na przykład od tego Żmijawiska nie mogłem się oderwać. Bardzo ciekawa w ogóle jest konstrukcja tej książki. Chodzi o to, to mogę powiedzieć, bo to jest na okładce napisane. Zaginęła dziewczyna, byli na jakiejś tam agroturystyce, tak? Jakaś grupa przyjaciół była na agroturystyce i zaginęła dziewczyna. I książka się dzieje na trzech płaszczyznach. Dzieje się w trakcie, kiedy ona zaginęła, czyli jak to się stało, że zaginęła. Dzieje się rok później, kiedy oni wracają, znaczy główny bohater wraca do tego miejsca, żeby jeszcze tej córki szukać, bo ona od roku jest nieodnaleziona. I dzieje się pomiędzy. I są takie trzy jakby płaszczyzny, one się cały czas wymieniają. No nie mogłem się oderwać. On opisuje cierpienie i ludzkie takie doświadczenie po prostu beznadziei zupełnie w inny sposób niż do tej pory spotkałem. Mówię, w taki trywialny i momentami wydaje mi się prostacki, ale to właśnie takie jest. I mówię, jeżeli to jest jakiś świadomy w ogóle zabieg, kurczę, to to jest w ogóle jakaś nowość dla mnie w literaturze. Więc generalnie wam Chmielarza bardzo polecam. Zajrzę do jego jeszcze innych książek. Jestem ciekawy, jak to wygląda jeszcze w innych jego książkach, ale te w ogóle naprawdę bardzo mi się spodobały. Kochani, jeszcze jedna książka. Chciałem wam polecić jedną książkę Remigiusza Mroza. Wiem, że bardzo różnie o nim piszą. Mnie imponuje jego pracowitość najbardziej, muszę wam się przyznać. To jest człowiek, który wydaje 4 książki rocznie. On naprawdę pisze kilka godzin dziennie. Są jego książki, niektóre, które lubię. Bardzo lubię serię o Chyłce. Większość książek jego słucham jako audiobooki. Jakby nie mam czasu czytać tego, ale jakby słucham jako audiobooki, kiedy jeżdżę samochodem. Całą Chyłkę przesłuchałem. Wszystkie chyba 11 już tomów Chyłki przesłuchałem w samochodzie. Chyłka jest super. Super była też taka trylogia polityczna W kręgach władzy. Inne jego książki często mi się nie podobają, dlatego, że on jest dosyć jest brutalny. W sensie jest dużo u niego takiej przemocy, takiej, której ja nie lubię. Więc jakby trochę mnie tym zraża, tą przemocą. Natomiast mówię, jakby intryguje mnie w ogóle jako człowiek. Słuchałem też kilka z nim wywiadów. W ogóle jaki to jest dobry człowiek, strasznie fajny facet. Natomiast jest jedna jego książka, która była dla mnie ogromną inspiracją. Chciałem wam bardzo polecić. To nie jest jego powieść. To jest jedyna książka w jego dorobku, która nie jest powieścią. To jest książka, która się nazywa O pisaniu na chłodno. Remigiusz Mróz. To jest książka, która opowiada o tym, jak zaczął pisać, jak wydał swoją pierwszą książkę i opowiada o jego warsztacie literackim. Słuchałem też tej książki jako audiobooka czytanego przez pana Gosztyłę. Nie mogłem się oderwać. W takim sensie, jeżeli ktoś z was jest zafascynowany literaturą, to jestem przekonany, że jak tę książkę przeczytacie albo jej posłuchacie, to będziecie mieli jedno pragnienie. Muszę napisać książkę. Czy to jest dobry pomysł? To nie wiem, żebyś pisał czy pisała książkę, ale jest to książka niezwykle inspirująca do tego, żeby pisać, żeby czytać. Z jego metodą literacką nie do końca się zgadzam. On ma ją zaczerpniętą, mam wrażenie, od Kinga. Ja się z tym nie zgadzam, że tak naprawdę świat literacki istnieje jako samoistny świat, a autor go tylko odkrywa. To jest bzdura dla mnie. Przepraszam, że tak mówię, ale zupełnie się nie zgadzam z tą wizją literacką. Natomiast to jest książka naprawdę po prostu strasznie zachęcająca do literatury. Bardzo wam polecam. Remigiusza Mroza O pisaniu na chłodno. Świetna, świetna pozycja. I w ogóle chciałbym tego człowieka poznać. To jest w ogóle ciekawa postać. On genialnie reaguje na hejt. Jak czasem czytam na jego Facebooku różne hejtowe wypowiedzi o nim, nie? Gdzie tam mówią o nim, że on jest grafomanem i tak dalej. To jak on na to odpowiada, z jaką miłością w ogóle. Kurczę, ja wśród chrześcijan czegoś takiego po prostu nie widziałem. To piękne jest w ogóle, piękne jest. Zresztą on się przyznaje, że jest człowiekiem wierzącym. Mam nadzieję, że ma to od Pana Jezusa. Ale to bardzo, bardzo to jest piękne. Więc w ogóle strasznie fajna postać ten Remigiusz Mróz. Bardzo go lubię. Kochani, chyba tyle na dzisiaj w tym naszym kolejnym Bukszpanie, no bo to ile można. Matko, już tyle gadałem. Mam nadzieję, że was do tego zachęcę, do czytania książek. A w ogóle fajną rzecz ostatnio widziałem. Zajrzałem sobie chyba na Bonito, żeby zobaczyć tam, czy jest Gentleman w Moskwie, bo oczywiście on tam wyszczelił do góry w rankingach, nie? Jakże się zaczęli kupować. I słuchajcie, otworzyłem to Bonito i tam jest zawsze inne książki, które kupili też ci, którzy kupili to. I słuchajcie, było tak, był Gentleman w Moskwie, a w innych książkach, które kupili ci, był cały zestaw z tego odcinka Bukszpanu. Naprawdę, czyli po prostu kupiliście też inne książki z tego. Dlaczego ja nie dostaję jakiejś doli od tych wydawnictw? Powinni mi płacić za to, że dzięki mnie te książki kupujecie. Oczywiście żartuję. Ale kochani, czytajcie. Czytanie jest naprawdę fajne. Tyle z literatury polskiej. Kochani, następny odcinek będzie raczej nieprędko, bo teraz mnie dosyć długo nie będzie, więc przypuszczam, że dopiero w jakimś pewnie może pod koniec lipca, może w sierpniu się pojawi kolejny Bukszpan. Ale znowu mam jakąś część książek, które czytam. Polecę. Tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię. Pa, pa.